Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia witamy pana profesora Grzegorza Kucharczyka, historyka. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałbym z panem pomówić tych kilka chwil, jakie mamy do dyspozycji, na temat trwającego ataku na Jana Pawła II, na świętego Jana Pawła II. Trudno oczywiście odpiąć emocje od tego, co doświadczamy, znając Jana Pawła II, mając osobiste doświadczenia jego pontyfikatu, jego osoby, jego świętości. I pewnie te wątki będą nam się poziomie przenikały, ale chcę pana spytać jako historyka. Jak pan słucha, czyta to, co w tych dniach jest nam serwowane na temat świętego Jana Pawła II, jako historyk właśnie z tej perspektywy?
Jako historyk, zwłaszcza historyk zajmujący się dziejami Niemiec, to przypominają mi się takie słowa, które wypowiedział w gronie swoich najbliższych współpracowników Adolf Hitler, który stwierdził, że Bismarck bardzo źle zabrał się za Kościół w czasach Kulturkampfu, bo odwoływał się do paragrafów i policji. Podczas gdy, żeby skutecznie walczyć z Kościołem, mówił Hitler, należy doprowadzić do odarcia Kościoła z autorytetu, do wzbudzenia pogardy wobec ludzi Kościoła w najszerszych kręgach opinii publicznej. Jak wiemy, władze hitlerowskie w 1937 roku jako zemsta za encyklikę Mitbrennen der Sorge Piusa XI, która potępiała narodowy socjalizm, rozpętały z dnia na dzień całą serię procesów przeciwko księżom, zakonnikom o tak zwane niemoralne prowadzenie się, oskarżano ich o homoseksualizm, pedofilię i tak dalej. A więc to mi się przypomina, bo tu chodzi w tych wszystkich atakach, całej tej fali różnych ataków na osobę świętego Jana Pawła II, chodzi tak naprawdę o jego nauczanie. Chce się w ten sposób, próbując oddzielać go z autorytetu, unieważnić jego wielkie nauczanie, które idzie w poprzek różnym prądom ideologicznym, modnym, za którymi idą wielkie pieniądze. Dlatego święty Jan Paweł II jest niewygodny. Zresztą jako historyk także pamiętam dobrze, że ta historia zniesławiania Jana Pawła II jest bardzo długa, iż pomijając te wszystkie operacje komunistycznej bezpieki, o których trzeba przypominać. W tym roku mamy 40-lecie pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 roku do Polski, która była szczególnie, można powiedzieć, poddana mechanizmom, jak to bezpieka mówiła, rozpracowania operacyjnego. O tym trzeba przypominać, zwłaszcza ludziom młodym, że papież tu przyjeżdżał nie tylko z Chrystusem, ale przyjeżdżał właśnie z tą wolnością, która wypływała z przywiązania do Chrystusa, co było nie na rękę totalitarystom. No ale przede wszystkim chodzi o to, że to zniesławianie trwało po 89, kiedy w 91 roku Jan Paweł II zarysował program, wizję budowy naszej trzeciej niepodległości na skalę dekalogu, no to wtedy ta sama gazeta, która dzisiaj szkaluje Jana Pawła II, która szkaluje też kardynała Sapiehę, napisała, że Jan Paweł II nie zrozumiał polskiej demokracji, nie cieszy się z naszej wolności, pokrzyczał i odjedzie, a w ogóle jeszcze drugi raz przyjedzie, bo będzie Światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze i kto za to zapłaci. Tego typu argumenty już wtedy, w 91 roku funkcjonowały. No więc ci wszyscy, którzy poczuli się osłabieni tym mocnym nauczaniem Jana Pawła II przeciwko cywilizacji śmierci, dzisiaj próbują się mścić.
No tak, trudno słuchać i potem to żyć tym, gdy mówi ktoś, kogo się nie szanuje, kto nie ma w naszych oczach autorytetu. I tak jak pan mówi tutaj, potem skutkiem byłoby naturalnym właśnie odrzucenie jego nauczania, tak bardzo ogromnego, pięknego. Czy to jest tak, panie profesorze, że da się napisać na nowo historię człowieka, który przecież przeżył całe swoje życie niemal na świeczniku, tak mi się kojarzy takie powiedzenie. Czy da się napisać na nowo, co kto chce, o kimkolwiek? Czy to tak zadziała?
No, drogi ojcze, drodzy słuchacze, żyjemy w takich czasach, kiedy na naszych oczach rzeczy, które, jak poeta mówił, filozofom się nie śniło, niestety się iszczą. Ktoś jeszcze paręnaście lat temu myślał, że nie wiem, będzie kilkadziesiąt płci, że już nie będzie rzeczą oczywistą, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobieta. Dzisiaj jak ktoś coś takiego powie, to jest uważane za strasznego konserwatystę, kiedy mówi po prostu rzeczy normalne. I odwrotnie, możemy sobie wyobrazić niestety swego rodzaju inżynierię biograficzną, gdzie rzeczywiście będzie się dekonstruować, jak to mówi lewica, biografię takich świętych pasterzy i dodajmy polskich mężów stanu, jak kardynał książę Niezłomny Adam Stefan Sapieha, jak święty Jan Paweł II. No czekajmy, bo pewno już w kolejce jest prymas tysiąclecia dla tych oszczerców. Krótko mówiąc, to też trzeba wiedzieć w szerszym kontekście zabiegów zmierzających do obrzydzenia w ogóle historii Polski. I teraz chciałbym zachęcić wszystkich, żeby przypomnieć sobie, jak to było rok temu, jak zaczęła się ta wojna Rosji przeciwko Ukrainie, jak my instynktownie w myślach szukaliśmy takich punktów identyfikacyjnych nas jako wspólnotę, żeby czegoś się, mówiąc potocznie, zaczepić. Jakie to były postacie? No to oczywiście święty Jan Paweł II, imperium zła, ten, który napiętnował imperium zła i z nim skutecznie walczył. Ja powtarzam ludziom młodym, jeżeli by komuniści mieli rzeczywiście jakieś tak zwane haki na Jana Pawła II, to nie musieliby do niego strzelać, a musieli do niego strzelać na placu Świętego Piotra w 1981 roku, bo doskonale wiedzieli, że on jest człowiekiem absolutnie wolnym, bez jakichkolwiek ciemnych sprawek w swoim życiorysie, dlatego był tak niebezpieczny, dlatego on własną krwią zapłacił za walkę z komunizmem. No a kolejne pokolenie, w tym przypadku już neomarksistów, neokomunistów czy jakichś potomków tych ideologii, no mści się na tym papieżu, który rzeczywiście w zdecydowany sposób przyczynił się do rozwalenia tej żelaznej kurtyny.
Tak mi się kojarzy subiektywnie, tak się tutaj dzielę z panem, z państwem. Czy panu to nie przypomina sytuacji, ta obecna sytuacja, sytuacji całej tej nagonki przeciw Piusowi XII, rozpędzonej przez niego, na niego przez komunistów, jako też forma zemsty za to, co on czynił w czasie swojego pontyfikatu?
To jest takie, można powiedzieć, lustrzane odbicie tej operacji. Pius XII, który gdy umierał w 1958 roku, był powszechnie szanowany też jako osoba, która wyświadczyła wiele skutecznych aktów dobroci, miłosierdzia, także wobec Żydów, którzy uciekali przed niemieckim barbarzyństwem w czasie II wojny światowej. Mówił o tym były rabin Rzymu, który nawrócił się właśnie pod wpływem tej działalności Piusa XII. Mówiła o tym też w swojej depeszy kondolencyjnej wysłanej do Watykanu po śmierci Piusa XII, premier Izraela Golda Meir. I nagle się okazuje po paru latach, że ten papież to był w ogóle jakiś, jak to piszą ci propagandyści, antysemita, papież Hitlera, nic nie robił, a mógł zrobić. I rzeczywiście dokonuje się takiej zmiany o 180 stopni. I to rzeczywiście pokazuje to lustrzane odbicie. Jest jeszcze jedna płaszczyzna wspólna. Zarówno papież Pius XII, który przypomnijmy mianował na biskupa Karola Wojtyłę w 1958 roku, jak i święty Jan Paweł II. Jeden i drugi no, położyli wielkie zasługi w walce z komunizmem.
No właśnie, o tym myślę.
Dlatego są na indeksie, w cudzysłowie, na indeksie tych, którzy uważają, że jakaś nowa wersja komunizmu, teraz tu się już nie nazywa komunizm, tylko globalizm, wielki reset, jakkolwiek to zwać, że no, te nauczanie Jana Pawła jest nie po drodze. Kiedy on w 1983 roku do ludzi młodych mówił, wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was wymagać nie będą, no to jeżeli się teraz oczerni tego człowieka, no to wniosek jest taki, no to jak mamy od siebie wymagać? Nie opłaca się, przecież to wszystko jedna wielka ściema, jak mówią młodzi. I o to tutaj chodzi.
No właśnie o tej inspiracji, tak myślę, pytając o Piusa XII, o tej sztuce namiestnik na zamówienie tamtedy służb sowieckich spreparowanej i potem cała te lata tego budowania tej narracji właśnie. Czytając pan, jako historyk, panie profesorze, tę książkę, która gdzieś teraz właśnie, no tę niesławną książkę, że tak powiem. Jak pan widzi te argumenty, te wszystkie tutaj podane, te wywody? Ile tam jest interpretacji, nadinterpretacji, domysłów, jakichś, nie wiem, warsztatowo na to patrząc?
A warsztatowo patrząc na to, no to oczywiście to jest nic nie warte, ponieważ tam nie ma żadnych tak zwanej krytyki materiału źródłowego. Znaczy, czy dokumenty wytworzone nie są, czy autorzy nie są w tak zwanym konflikcie interesów z osobą, które oczerniają, czy nie byli zaangażowani w jakieś działania wymierzone w kościół. I tego brakuje i tego tak naprawdę nikt tutaj nie stara się robić. Chodzi o wytworzenie skojarzenia. Tak jak to jest propagandowo robiona bardzo profesjonalnie ta aktywność, że chodzi o wyrobienie skojarzenia, że no coś na rzeczy jednak musi być, skoro i książka, i program, zauważmy, że tam no paru wajchowych działa, którzy to że tak powiem, no, równocześnie robią, tak aby ten atak był zmasowany. No nieprzypadkowo chodzi o to, żeby uderzyć przede wszystkim w młode pokolenie, tak aby no, ono już miało, było kompletnie pozbawione jakichś szans, punktów odniesienia dla autorytetów, a takim przecież autorytetem jest święty Jan Paweł II.
Chodzi o zmęczenie tematem, o znużenie tą postacią od, tak, że, no teraz wejść w te różne pokazywanie nielogiczności tych argumentacji, w ogóle ich bezzasadność i bezsensowność, no to trzeba poświęcić choćby chwilę czasu i minimum wysiłku, a więc machnięcie ręką najprostsza odpowiedź na taką propozycję u młodzieży może się pojawić w tym momencie.
No tak, u młodzieży, która nie wie i dlatego zwróćmy uwagę, taki był jazgot przeciwko nowemu przedmiotowi historia i teraźniejszość, nie wie czym był, kim był Jan Paweł II, co oznaczał jego pontyfikat. Oni z własnego doświadczenia nie wiedzą, że te parę dni pielgrzymek Jana Pawła II na przykład w czasach komunizmu do Polski, to były jak gdyby takie dni wyjęte z tego reżimowego dnia codziennego. To było takie jedno wielkie święto, gdzie ludzie nie tylko przeżywali Boga, ale także przeżywali swoją wolność, swoją wspólnotę. Oni tego nie wiedzą i dlatego też zwróćmy uwagę, taki atak jest na inicjatywy, które mają ten stan rzeczy zmienić. Mówię o inicjatywach edukacyjnych, o przedmiocie, o podręczniku. Ja jako przewodniczący zespołu, który pracował nad podstawą programową do przedmiotu historia i teraźniejszość, stykałem się w ramach tak zwanych konsultacji społecznych z tymi wszystkimi opiniami różnych szacownych gremiów, które narzekały, że za dużo o Kościele, za dużo o Janie Pawle, za dużo o prymasie Wyszyńskim, za dużo o księdzu Jerzy.
No właśnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Czas nas nagli. Kończy się nasz czas antenowy. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, był naszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie profesorze.
Panie bardzo.
Do usłyszenia.